Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 16. Na równinie Dura. Trzy wspaniałe rydwany z łopoczącymi proporcami z hukiem wyjechały o świcie przez otwartą bramę stolicy Babilonu. Każdy z dwukołowych pojazdów ciągnęła para białych koni czystej krwi arabskiej. Wspaniałe rumaki parskały radośnie, uderzając głucho kopytami o ziemię. Zwierzęta biegły lekko, jakby na porannym spacerze. Pomimo szalonego tempa miały duży zapas energii. Rydwanami powozili doświadczeni wojownicy, zaś pasażerami byli trzej najważniejsi ministrowie. Michał, nieprzyzwyczajony jeszcze do takiego środka transportu, trzymał się ze wszystkich sił złotych poręczy, aż omdlałe od zaciskania dłonie zbielały mu w kostkach. Podskakujący na dziurach rydwan rzucał chłopakiem na wszystkie strony. — Rafaelu! — zawołał do powożącego przyjaciela. — Czy nie można trochę wolniej? — Podobno prawie wszyscy są już na miejscu. Król pewnie też wyruszył już z miasta. Jest tuż za nami, czas nagli. Jeśli cudem stąd nie wypadnę i nie skręcę karku, to na pewno powybijam sobie wszystkie zęby — zrozpaczony gaśny zawołał dygocącym głosem. — Musisz, Michaelu, stanąć nisko na ugiętych nogach, tak będzie ci łatwiej — doradzał doświadczony w tych sprawach oficer. Pędzące pojazdy wjechały z głośnym łoskotem na szczyt wzgórza i oczom wszystkich ukazała się rozległa, oświetlona porannym słońcem, równina Dura. Niebo odcinało się od horyzontu mocnym błękitem. Pierwszy rydwan, którym podróżował Azariasz, zatrzymał się na samym wierzchołku. Po chwili, wzbijając wielki tuman kurzu, zahamowały przy nim pozostałe dwa wozy. Konie sapały i rżały ze zmęczenia. Jak okiem sięgnąć, wszystko tu było porośnięte żółtą trawą, wypaloną przez bezlitosne słońce. W oddali, mniej więcej na środku równiny, znajdował się wielki tłum ludzi. Wyglądali stąd niczym drżące mrowisko. Pośród nich stało coś czerwonego i bardzo wysokiego, co wyglądało jak zamaskowana, strzelista wieża. W pewnej odległości od tego tajemniczego obiektu palił się duży ogień. No i zbudowali go w końcu. Ananiasz skomentował to, co wszyscy ujrzeli. A ilu ludzi pytało mnie, co tam się buduje? Nie umiałbym ich policzyć. Każdej godziny ktoś mnie o to zaczepiał, wspominał Azariasz. A ty co odpowiadałeś? Interesował się gaśny. Że na cały rozsądek mego narodu nie mogę zdradzić tej tajemnicy, bo mi życie miłe, odpowiedział krępy chłopak. Ja też tłumaczyłem, że król związał mnie przysięgą, dodał Michał. Przypomniałem wszystkim, jak skończył ten nieszczęsny Elimas. Hananiasz wpatrywał się w dal. W końcu zawołał. Spójrzcie, teraz w końcu wygląda na swoje 60 łokci wysokości, prawda? Gaśny spojrzał na trzymającego lejce Rafaela i zapytał szeptem. To jest 30 metrów, tak? Dokładnie tyle. Herub odpowiadał półgłosem. No to jest wysoki jak żuraw na budowie w naszym świecie. Chłopak szeptem wspomniał swoją dawną przeszłość, co sprawiło mu pewną przyjemność. Na wszystkie płomienie i pożary. Po co wstawili tam ten piec? Zastanawiał się Azariasz. Nie mam pojęcia, odezwał się najwyższy spośród trójki ministrów. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych ofiar dla jakichś tam niby bogów. Azariasz zamarudził jakby sam do siebie. Nagle w niewielkiej odległości za sobą usłyszeli łoskot kolejnych pędzących rydwanów. Odwrócili głowy i ujrzeli kilkaset metrów za sobą wielkie królewskie proporce łopocące na wietrze. Król się zbliża. Jazda, ruszajmy. Musimy być przed nim i panować nad wszystkim. Iho! Woźnica Azariasza zawołał do koni i zdzielił je bezlitośnie batem po zadach. Za nim, niczym na wyścigach, wystartowały pozostałe dwa rydwany. Wozy gnały ze wzgórza na złamanie karku i wkrótce wmieszały się w tłum, kończąc swą podróż niedaleko królewskiego tronu. Trzej ministrowie zeskoczyli na ziemię i stanęli na swoich miejscach po prawicy królewskiego podwyższenia. Pojazdy natychmiast odjechały na zewnątrz obozu. Trzej młodzieńcy próbowali uspokoić oddech i sprawiać wrażenie, jakby pilnowali tu porządku co najmniej od poprzedniego wieczora.